Naszym gościem jest pan dr Robert Derewenda, historyk, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Witamy serdecznie, panie doktorze.
Tak, dzień dobry państwu. Choć małe sprostowanie, zostałem, prawda, poproszony o objęcie dyrekcji w Instytucie Pamięci Narodowej w Lublinie, ale samą funkcję rozpocznę 10 stycznia, także właściwie za 2 tygodnie.
Czyli już nominat, tak możemy powiedzieć, tak, dyrektor nominat. Tak. Panie doktorze, dzisiaj po raz pierwszy będziemy świętować, bo rzeczywiście jest co świętować, rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Dzisiaj przeżywamy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. To jest coś, co w kontekście innych powstań jest sprawą wyjątkową, bo tu jest ten dodatek zwycięskiego. Chciałbym na początku poprosić o kilka słów, bo jak sobie policzymy, 103 lata temu to rok 1918, 27 grudnia, dla laików historycznych, no, odzyskanie niepodległości 11 listopada, a tutaj w grudniu wybucha Powstanie Wielkopolskie. Dlaczego to powstanie musiało wybuchnąć?
Tak, myślę, że dobrze się stało, że obchodzimy takie święto, że takie święto zostało ustanowione, dlatego że czasem skracamy to odzyskanie niepodległości tylko do wydarzeń 11 listopada i wręcz można by powiedzieć, że na czynniki pierwsze rozbieramy przyjazd, powrót Józefa Piłsudskiego, te zwolnienia z Magdeburgu, przejęcia władzy od rad regencyjnej. Natomiast tak naprawdę to się działo w Warszawie i dotyczyło głównie kongresówki, głównie tego Królestwa Polskiego. Natomiast pozostałe ziemie polskie, dla nich te wydarzenia z Warszawy nie miały wprost wpływu. Na przykład Wielkopolska znajdowała się dalej w zaborze niemieckim, dalej znajdowała się pod panowaniem Niemców. To samo dotyczyło Pomorza Gdańskiego, Górnego Śląska, Warmii, Mazur, Powiśla. W związku z tym te ziemie miały własną historię w tym momencie i zupełnie inaczej tam te wydarzenia musiały się potoczyć, bowiem zaborcy wcale nie tak łatwo chcieli się pozbyć, czy też zbyć ziem, które należały do nich przed I wojną światową. O ile Niemcy zajęli kongresówkę Królestwo Polskie w czasie I wojny światowej, o tyle ziemie Wielkopolski, Pomorza Gdańskiego, Górnego Śląska, Warmii, Mazur, Powiśla uważali za ziemie, które będą wchodziły w skład państwa niemieckiego, a przynajmniej chcieli, aby wchodziły w skład państwa niemieckiego również po I wojnie światowej. Natomiast Polacy zupełnie inaczej patrzyli na tę ziemię, zwłaszcza Polacy właśnie w Wielkopolsce, gdzie Wielkopolska kolebką państwa polskiego i gdzie Polacy stanowili ten pierwotny żywioł, tak, pierwotny naród, który tam właśnie mieszkał, który tworzył państwowość od X wieku, od samego początku państwowości polskiej. Natomiast ludność niemiecka była ludnością napływową, a od wieku XVIII i w wieku XIX była wręcz, można powiedzieć, utożsamiana również z zaborcą pruskim, potem po zjednoczeniu Niemiec. Mówimy już o zaborze, czy możemy mówić o zaborze niemieckim, chociaż najczęściej mówi się nadal o zaborze pruskim, dlatego że ci, którzy mieszkali na tym terenie, to byli owszem Niemcami, ale tak naprawdę byli utożsamiani z dawnym państwem pruskim. Więc dla Polaków sprawa była jednoznaczna. Jeśli się odradza państwo polskie, to odradza się z trzech dawnych zaborów, terenów trzech dawnych zaborów. I tutaj również mieszkańcy Wielkopolski, Polacy w Wielkopolsce stanęli na wysokości zadania, przygotowywali się do ewentualnego powstania, tworzyli polską organizację wojskową zaboru pruskiego, byli gotowi tak naprawdę do walki właśnie o tę ziemię. I taka iskra przyszła 27 grudnia, kiedy Poznań odwiedził Ignacy Jan Paderewski, który jechał do Warszawy objąć tekę premiera. Niemcy dopuścili się właśnie w Poznaniu, w Wielkopolsce do szeregu akcji takich antypolskich. Zachowali się bardzo buńczucznie, brutalnie, zrywali polskie flagi, obrażali tą polską narodowość i Polacy sobie na to nie pozwolili. Udowodnili, że nie tylko pochodzą z tych ziem, nie tylko stanowią tutaj od wieków naród polski, ale przede wszystkim są w stanie zawalczyć, są w stanie wyzwolić te ziemie właśnie spod panowania niemieckiego. I to powstanie wielkopolskie udowodniło rzeczywiście siłę tych Polaków w Wielkopolsce i doskonałe zorganizowanie, to, że nie zostawią tych ziem, że nie pozostawią tych ziem w zaborze niemieckim.
Powstanie nie było powstaniem długim, bo 16 lutego roku następnego, czyli 1919, datujemy jego zakończenie. Jaki przebieg miało to powstanie i dlaczego tak szybko udało się je zakończyć zwycięstwem zresztą?
Nie sposób byłoby to powstanie dłużej kontynuować. Prawdopodobnie, gdyby było dłużej kontynuowane, powstańcy znaleźliby się w bardzo trudnej sytuacji. Trzeba pamiętać o tym, że Niemcy, co prawda, były państwem przegranym w czasie I wojny światowej, ale nie były państwem tak rozgromionym jak po II wojnie światowej. W związku z tym dysponowali jeszcze poważnym potencjałem wojskowym. Front zarówno wschodni, jak i zachodni był z dala od państwa niemieckiego, zwłaszcza w ten wschodni front w czasie I wojny światowej. W związku z tym Niemcy jeszcze pewne rezerwy byli w stanie zmobilizować, zorganizować, zwłaszcza jeśli chodzi o broń. Mieli tutaj zdecydowaną przewagę w stosunku do Polaków, a Wielkopolanie czy mieszkańcy Wielkopolscy, i Polacy z Wielkopolski nie mogli liczyć na taką samą pomoc ze strony państwa polskiego, bo tak naprawdę tego państwa polskiego jeszcze nie było. Ono dopiero się budziło, można powiedzieć, odradzało. Dopiero Józef Piłsudski tworzył to Wojsko Polskie, a to nie byli jedyni, którzy walczyli w tym czasie, dlatego że chociażby Polacy we Lwowie walczyli również o Lwów, o to, aby ta część Galicji Wschodniej również należała do Polski. W związku z tym, o ile Niemcy w Wielkopolsce mogli liczyć na pomoc Berlina, na pomoc państwa potężnego, państwa niemieckiego, o tyle Polacy z Wielkopolski na taką pomoc nie mogli liczyć. Ale i tak sytuacja Polaków była dobra, dlatego że znajdowaliśmy się po stronie państw zwycięskich. Zawdzięczamy to przede wszystkim Romanowi Dmowskiemu, Komitetowi Narodowemu Polski, bowiem Roman Dmowski od samego początku, od I wojny światowej stanął po stronie państwa Antanty, po stronie państwa rosyjskiego, a przeciwko państwom centralnym, i reprezentował Polskę, reprezentował państwo polskie na konferencji paryskiej po I wojnie światowej i w ogóle w Paryżu wobec państw Antanty. I to właśnie jemu w dużej mierze i polskiej dyplomacji zawdzięczamy, że Niemcy ostatecznie zaprzestali walk w stosunku do Polaków, którzy wyzwolili Wielkopolskę, bowiem Francuzi zagrozili, że jeżeli zostanie podjęta kontrofensywa ze strony państwa niemieckiego, to zostanie to potraktowane jako zerwanie rozejmu, który został zawarty pomiędzy Niemcami a państwami Antanty w listopadzie 1918 roku. Więc z jednej strony rzeczywiście Polakom udało się wyzwolić całą praktycznie Wielkopolskę, z drugiej strony dyplomacji polskiej udało się zdobyć sojuszników do tego, aby zagwarantowali nienaruszalność czy przynależność tymczasową tych ziem właśnie do tych, którzy te ziemie zdobyli do Polaków, a ostatecznie udało się Romanowi Dmowskiemu dopiąć tego, dlatego że w traktacie wersalskim, który został zawarty z Niemcami po I wojnie światowej, podpisany 28 czerwca 1919 roku, te ziemie, które wyzwolili Polacy w powstaniu wielkopolskim, zostały Polsce przyznane. I nie tylko te ziemie, bo również przyznano Polsce Pomorze Gdańskie, co prawda bez Gdańska, ale jednak otrzymaliśmy dostęp do morza. Uznano również, że tereny mieszane etnicznie, przede wszystkim Górnego Śląska, Warmii, Mazur, Powiśla, zostaną objęte plebiscytami. Więc tutaj wielkie zwycięstwo z jednej strony Polaków, którzy walczyli o tę ziemię, z drugiej strony dyplomacji. Trudno powiedzieć, co by się miało wydarzyć, gdyby któraś ze stron zawiodła, to znaczy gdyby Polacy z Wielkopolski nie mieli właśnie tej reprezentacji Polski na arenie międzynarodowej w postaci Komitetu Narodowego Polski i przede wszystkim sprawnego dyplomaty, doskonałego dyplomaty Romana Dmowskiego, albo gdyby Roman Dmowski nie miał takiego zaplecza właśnie wśród Polaków, którzy wskazywali opinii międzynarodowej, że będą walczyli i że walczą o swoje ziemię, że faktycznie ta Polska odradza się po wiekowym zaborze. Dotyczy to przede wszystkim właśnie wieku XIX. Więc tutaj Polacy stanęli na wysokości zadania, zarówno sami mieszkańcy, żołnierze, jak też również polska dyplomacja.
Panie doktorze, gdybyśmy mieli powiedzieć o dowódcach czy dyktatorach powstania, kogo należałoby wymienić, by mieć taki obraz pełny, bo zwykle każdym powstaniem ktoś dowodzi, ktoś staje na jego czele.
Najbardziej znana postać to oczywiście generał Dowbor Muśnicki. To człowiek, którego w pierwszej mierze podajemy, ale ja byłbym daleki oczywiście tylko i wyłącznie od samych dowódców, dlatego że w powstaniu listopadowym mieliśmy doskonałych dowódców. Tak? Byli to generałowie, którzy Nawet ci, którzy nie stanęli ostatecznie na czele powstania listopadowego, ale których powstańcy prosili o to, aby stanęli na czele po tego powstania, oni nie chcieli w ogóle uczestniczyć w tym powstaniu. Natomiast potem ci, którzy stanęli na czele tego powstania, tak naprawdę nie wierzyli w zwycięstwo tego powstania. Tu mamy zupełnie inną sytuację po I wojnie światowej. To znaczy z jednej strony mamy dowódców, którzy wierzą w zwycięstwo, którzy rzeczywiście prowadzą te działania do zwycięstwa. Z drugiej strony mamy również zaplecze, to znaczy mamy nie tylko samych wojskowych, ale w ogóle mieszkańców, nawet cywilnych Wielkopolski, którzy wspierają właśnie to powstanie. Wydaje mi się, że wielkim zwycięstwem, czy największym zwycięstwem tak naprawdę Polaków po I wojnie światowej, czy w ogóle wychodzących z tego okresu niewoli XIX-wiecznej, jest to, że jednak wychodziliśmy jako dość zjednoczony naród. Nie targały nami jednak, przynajmniej nie na taką skalę, takie przeciwności, jakie targały na przykład Rosją czy Niemcami. Mówię tutaj przede wszystkim o rewolucjach komunistycznych. Zupełnie inaczej to wyglądało w narodzie polskim. Myśmy nie walczyli między sobą, nie wiem, klasa przeciwko klasie, tylko walczyliśmy przede wszystkim o wspólne idee, o wspólnotę narodową. To bardzo ważne o tyle, że mimo tego, że nie mieliśmy przez cały wiek XIX własnej państwowości, nie mieliśmy przecież polskich muzeów, polskich szkół, wszystkiego polskiego wojska, wszystkiego tego, co może wspierać wychowanie narodowe, wychowanie patriotyczne, to ono przetrwało przede wszystkim w rodzinie i przy wytrwaniu właśnie przy swojej mowie, kulturze, wyznaniu rzymskokatolickim najczęściej. I Polacy czytali, można powiedzieć, te same lektury, czy to był zabór pruski, austriacki czy rosyjski. Wszyscy zaczytywali się w Sienkiewicza, tak? Kiedy czytali o Rzeczypospolitej w XVII wieku, utożsamiali się w Włodyjowskim, tak? Bez względu na miejsce zamieszkania. To było bardzo istotne. Jeśli Mickiewicz pisał Litwo, ojczyzno moja, to wszyscy utożsamiali to dzieło pana Tadeusza z polskością, dlatego że on pisał nie tylko o wadach narodowych, bo tam również one się pojawiają, ale pisał również o naszych pewnych przymiotach, o pewnych cechach charakteru, które są nam rzeczywiście wszystkim bliskie, bez względu na to, gdzie mieszkaliśmy. Trudno mówić nawet o Wielkopolanach w tym czasie. Trudno mówić o, nie wiem, Małopolanach. Myśmy wszyscy byli wtedy Polakami i walczyliśmy o Polskę. Proszę zauważyć, że jest sytuacja właściwie bezprecedensowa, że po wiekowym niebycie tak naprawdę państwowości, nie tylko stworzyliśmy to państwo polskie, ale ono nigdy już się nie rozerwało. To znaczy, kiedy walczyliśmy w 1939 roku, w ogóle nawet gdyby chcieli obcy w jakiś sposób nas sobie przeciwstawić, to było nie do zrobienia, dlatego że jednym z podstawowych zadań, jakie Polacy podjęli w tej II Rzeczypospolitej, to było scalenie właśnie tych wszystkich ziem poszczególnych zaborów i stworzenie jednolitego organizmu państwowego. Dziś dalecy jesteśmy, a to przecież raptem minął tylko wiek, można powiedzieć, od czasów właśnie powstania wielkopolskiego. Dalecy jesteśmy w ogóle od takiego myślenia, że przecież to były zupełnie trzy różne organizmy państwowe, dłużej trwające niż okres, który nas dzieli dzisiaj od powstania wielkopolskiego, bo przecież pierwszy rozbiór, który miał miejsce już powiedzmy w roku 1772 czy 73, który oderwał już Małopolskę czy Pomorze Gdańskie od państwa polskiego, oderwał te ziemie od państwa polskiego na półtorej wieku, dłużej niż przywykliśmy uznawać ten okres od roku 1795, czyli od trzeciego rozbioru do 1918 roku. Warto pamiętać, że część ziem oderwana została jeszcze wcześniej, jeszcze w czasie pierwszego rozbioru. I mimo właściwie półtora wiekowego oderwania od macierzy, czy rozerwania w ogóle tej naszej ojczyzny, to jednak stworzyliśmy ją, odtworzyliśmy ją i to w taki sposób trwały, że nawet II wojna światowa nie była w stanie przekreślić tak naprawdę istnienia państwa polskiego.
A dzisiaj po 103 latach od wybuchu możemy świętować po raz pierwszy. Też pytanie, dlaczego tak długo to trwało, panie doktorze? Czy możemy taką pokusić się na taką, nie wiem, analizę czy ocenę tego, że dopiero 103 lata musiały minąć, żebyśmy dojrzeli do tego, że warto taki Narodowy Dzień Święto Państwowe ustanowić?
Proszę zwrócić uwagę, że nie dane nam było tak naprawdę długo świętować tych wydarzeń, choćby na przykład powstania wielkopolskiego, dlatego że mieliśmy 20 lat niepodległości do 1939 roku. Ci powstańcy zapłacili najwyższą cenę, dlatego że byli jednymi z pierwszych, których aresztowano właśnie jesienią 1939 roku, kiedy rozpoczęła się okupacja niemiecka na tych ziemiach. Podobny los spotkał powstańców śląskich. I potem mamy okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, tej władzy komunistów po roku 1944. Komuniści w ogóle nie chcieli świętować 11 listopada, czy w ogóle odzyskania przez Polskę niepodległości. Mówiono raczej o odrodzeniu państwa polskiego i o narodzinach Polski Ludowej, którą świętowano 22 lipca 1944 roku. A wszystko, co związane było z II Rzeczpospolitą, było deprecjonowane. Tak? Nie tylko, że nie mówiono o wielu kwestiach, ale wręcz można by powiedzieć, że umniejszano, tak, temu bohaterstwu, wyolbrzymiając właśnie bohaterstwo tutaj Ludowego Wojska Polskiego, czy w ogóle tej Armii Wojska Polskiego, które walczyło u boku Sowietów w czasie II wojny światowej. Tak to też wyglądało. Po roku 89 dopiero można by powiedzieć, że nawiązujemy w jakiś sposób do tych wydarzeń, ale tak naprawdę to stulecie, które obchodziliśmy nie tak dawno, w 2018 roku, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, przybliżyło nam ten trud, jaki włożyli nasi przodkowie, to poświęcenie, z jakim mamy do czynienia właśnie po I wojnie światowej ze strony Polaków, aby to państwo zostało odrodzone, aby to państwo utworzyć, aby to było silne, gotowe do przyszłości, do walki o swój byt państwo. Więc myślę, że po właśnie tych wydarzeniach 2018 roku tutaj pewne rzeczy sobie uprzytamniamy, ale nie ma się co też tutaj, znaczy trzeba powiedzieć wprost, no to jest zasługa, ogromna zasługa pana prezydenta Andrzeja Dudy, który wskazał na to święto właśnie i mamy takie szczęście, że mając prezydenta, który rozumie te wydarzenia, rozumie, jakie znaczenie miała postawa właśnie obywateli Polski, czy też Polaków w tamtym okresie, wskazuje też na przykład dla dzisiejszych obywateli Polski, czy dla Polaków żyjących współcześnie, bo tak naprawdę nie chodzi tylko o to, żeśmy wspominali tamte wydarzenia, ale chodzi o to, abyśmy przede wszystkim młodym pokoleniom wskazywali na postawę, która godna jest naśladowania i która przynosi Polsce wolność, suwerenność i która świadczy, czy kształtuje przyszłe pokolenia, czy przyszłe dziesięciolecia. Jeśli rzeczywiście polska młodzież będzie wychowywana na tych przykładach, to możemy, można powiedzieć, patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o dzieje Polski.
Oby tak było. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę, za przybliżenie nam tego ważnego tematu.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Z Panem Bogiem, pan dr Robert Derwenda, historyk, był naszym gościem.